eksperta.
17 po 12. Ewa Kurzawa, dzień dobry, witam pięknie, a w studiu goście. Pani Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dobrze.
Taka moja funkcja.
I dzisiaj Pani przyprowadziła ze sobą
ekspertki.
Jest z nami doktor nauk medycznych Mariola Banaszkiewicz, wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry. I jest także pani magister Mirosława Uczyńska, przewodnicząca zespołu do spraw położnych przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
Witam, dzień dobry.
To są nasze ekspertki, ale jest również z nami dziennikarz, dziennikarka Ekspresu Bydgoskiego, Maja Erdman. Dzień dobry.
No, dzień dobry.
Która zarejestruje ten nasz dzisiejszy dyżur, a relacja z tego dyżuru ukaże się i w Ekspresie Bydgoskim w Toruńskich Nowościach. Kiedy?
We środę.
Czwartek, 24.
W czwartek mamy, w środę mamy w Gazecie Pomorskiej, natomiast w czwartek dobrze. Jest Ekspres.
Okay. Dobrze, tak, czyli 24, a i w Nowościach, i w Ekspresie. Dobrze, czwartek, 24, tutaj sobie odnotowujemy. Pani Barbara zaproponowała następujący temat na dzisiejszy dyżur. Opiekę położnej, ja tak nazwałam środowiskowej, ale to się teraz inaczej nazywa.
Położne podstawowej opieki zdrowotnej, bo trzeba rozróżnić panie położne pracujące w szpitalu i panie, które wykonują świadczenia zdrowotne w ramach tak zwanej podstawowej opieki zdrowotnej.
I to będzie nasz dzisiejszy wiodący temat. Telefon już do dyspozycji naszych słuchaczy 52 345 50 90. Można dzwonić do godziny 13.
Ja jeśli mogę, to jeszcze chciałabym tutaj na łamach złożyć paniom, całemu środowisku położnych życzenia, ponieważ panie miały swoje święto, kilka, prawda? Bo był Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej.
12 maja,
to wszystko w maju.
A wcześniej 8 maja Krajowy Dzień Położnej.
Także z tej okazji chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia
paniom. Jak świętowały, może tak? Jak się świętuje?
Dziękujemy bardzo za życzenia. Tutaj w imieniu koleżanek, wszystkich kolegów, bo są wśród nas również panowie, zarówno pielęgniarze, jak i położni. Świętujemy corocznie w różny sposób, ale właśnie wczoraj odbyło się takie uroczyste świętowanie w Pałacu w Myślęcinku. Było ponad 100 osób. Również byli zaproszeni goście reprezentujący różne instytucje pielęgniarek i położnych, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Wręczaliśmy nagrody, złote czepki po raz drugi w naszej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.
To taka symboliczna nagroda, czy one rzeczywiście są złote?
Tak, one symboliczne złote czepki, które
w takim postaci,
takiej broszki przypinanej. Nie. Pielęgniarki i położne już nie noszą czepków od ponad
to tak wyróżniało
20 lat, prawie 30. Okay. Z różnych względów, ale może pominę. Jest to oczywiście taki symbol, który honorujemy i poczty sztandarowe, które na takich uroczystościach występują. Oczywiście są w pełni umundurowane. Również zakładają pielęgniarki
i położne czepki. A dlaczego już nie nosicie tych czepków? One były tak rzeczywiście was tak wyróżniały.
Ze względów również takich, powiedziałabym,
praktycznych,
tak, tak. Ze względów praktycznych bardziej.
I tak twierdzę, że szkoda. 52 345 50 90. Może najpierw tak, dwa słowa o zawodzie położnej, bo ten zawód trochę się zmienił przez lata. On ma jakby inną rangę, inny wymiar. Co takiego się zmieniło?
Można by na ten temat bardzo dużo opowiadać. Historia zawodu położnej jest bardzo bogata, udokumentowana, jest związana z ogromnymi tradycjami, ale każdy dobrze wie, że właściwie jest to najstarszy zawód świata, ponieważ od samego początku, kiedy ludzie się rodzili, zawsze ktoś kobiecie rodzącej pomagał. Najczęściej była to kobieta z najbliższego otoczenia.
Mieszkająca w domu, czasami to była mama teściowa.
Mama, babcia.
Jakaś ciotka, sąsiadka.
Jakaś ciocia, tak. Oczywiście w związku z rozwojem cywilizacji, rozwojem medycyny rozwijała się również ta gałąź opieki medycznej. No i położne z biegiem czasu jako specjalistki, profesjonalistki zostały usankcjonowane i mogły się kształcić do zawodu. Pierwsze doniesienia na temat kształcenia do zawodu pojawiają się w epoce odrodzenia. Oczywiście dużo można by na ten temat mówić, natomiast ja przejdę może do współczesności, a mianowicie...
Dobrze wykształcona położna, tak. No właśnie.
To współcześnie dobrze wykształcona położna to absolwentka uczelni medycznej, wykształcona albo na poziomie licencjackim, albo na poziomie magisterskim, jeśli uzna, że chce się dalej kształcić na tym drugim poziomie studiów. Czyli uzyskuje tytuł albo licencjata położnictwa, albo magistra położnictwa. Ale oczywiście na tym nie koniec, ponieważ kształcimy się ustawicznie do końca swojego życia zawodowego, a mianowicie na poziomie kształcenia podyplomowego, gdzie oferta aktualna, regulowana oczywiście aktami prawnymi, odpowiednimi ustawami, rozporządzeniami do ustawy, przewiduje kształcenie na poziomie specjalizacji, na poziomie kursów kwalifikacyjnych, na poziomie kursów specjalistycznych oraz dokształcających takich drobniejszych, które uczą drobniejszych procedur wymaganych w czasie pracy.
Pani Mirosławo, zapytam jeszcze o może o praktykę, bo przecież to jest równie istotne, co taka wiedza teoretyczna. Czy rzeczywiście ta praktyka czyni na pewno większe doświadczenie?
Tak. Ja jestem położną podstawowej opieki zdrowotnej, aczkolwiek od razu powiem, że bardziej wolę nazewnictwo położna rodzinna, położna środowiskowa, bo to bardziej ludzie sobie kojarzą, pacjenci, kim my naprawdę jesteśmy. I właśnie w pracy położnej rodzinnej to doświadczenie jest bardzo ważne, tak?
Bo to jest taka bardziej samodzielna funkcja takiej położnej, mówmy środowiskowej, prawda?
Tak.
Bo nie ma wsparcia lekarza w tym danym momencie, gdzieś tam w gabinecie obok, musi pewne decyzje podejmować sama. Ta odpowiedzialność jest większa, dobrze rozumiem?
Tak, właśnie tak. Wiedza musi być z zakresu i położnictwa, i ginekologii, i neonatologii. Również i seksuologii, pedagogiki, psychologii, oczywiście, bo pacjentki mają bardzo różne problemy. To są problemy, które występują również w rodzinach, więc musimy też wiedzieć, w jakiej sytuacji i w jakim momencie zwrócić się, współpracować z profesjonalistami, którzy pracują na rzecz rodziny. Więc właśnie praca położnej rodzinnej jest, tak jak pani powiedziała, bardzo samodzielna. To jest prowadzenie opieki w okresie połogu nad pacjentką, nad położnicą, to jest monitorowanie
i dzieckiem przy
wzrostu
okazji również,
dziecka,
bo to pierwsze porady
rozwoju dziecka. I to również jest opieka nad kobietą, która jest po operacji na przykład ginekologicznej, o czym niewiele pań wie, że właśnie w takim momencie swojego życia panie mogą się zgłosić po poradę do swojej wybranej położnej rodzinnej, do której są zapisane na listę aktywną. I taka położna udziela im świadczeń w zakresie opieki po operacji ginekologicznej. To jest oczywiście określony czas, kiedy ona sprawuje tę opiekę.
Ale ktoś wpisuje tę pacjentkę na tę listę, czy ona musi dokonać tego sama? W jaki sposób trafia
na tę listę?
No
więc każda kobieta powinna wybrać swoją położną rodzinną.
Na jakim etapie?
W zasadzie od urodzenia, tak? Czyli już noworodki są zapisywane do... Noworodki oczywiście płci męskiej i żeńskiej do 8 tygodnia są zapisywane na listę aktywną do położnej rodzinnej.
To się robi w szpitalu?
Nie, to się robi po wypisie już do domku.
W przychodni, tak?
Tak, składa się deklarację do zespołu opieki POZ-owskiej, ale tutaj zaraz chcę zaznaczyć, że pacjentka ma wybór i może wybrać świadczeniodawcę i niekoniecznie musi być to świadczeniodawca w zespole, tak? Czyli
danej przychodni.
W danej przychodni, tak. Pracują położne rodzinne i również pielęgniarki rodzinne samodzielnie. Prowadzą indywidualną swoją praktykę. Ja właśnie taką praktykę prowadzę. I to do kobiety należy wybór położnej i może ona wybrać.
Ale refundacja następuje?
Oczywiście, świadczenia są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bo my mamy kontrakty pozawierane w zakresie tych naszych usług
położnej i rodzinnej. Czyli może konkretnie pacjentka wskazać na panią czy na...
Tak, bo jeśli, jeżeli mogę się wtrącić, przepraszam, bo chciałabym zwrócić uwagę do nas, do NFZ-u. Często docierają takie sygnały, że jak pacjentka zapisuje się do przychodni, zwłaszcza to no, mówimy o paniach, tak, to dostaje taką propozycję, że jeżeli zapisuje się do danej przychodni, to ma, że tak powiem, zapisać się w pakiecie od razu, tak, do lekarza, do pielęgniarki i do położnej. A w obecnej obowiązującej literze prawa nie ma takiego obowiązku. To, co pani tutaj przed chwilką powiedziała, my mamy prawo w innym miejscu wybrać sobie lekarza, w innym miejscu pielęgniarkę i w innym miejscu położną, tak? Jeżeli wiemy, znamy, często bazujemy na opinii chociażby innych pacjentek, prawda? Bo taki marketing szeptany
czyli
jest bardzo dobrą reklamą.
Przychodnia nie może takiego pakietu
nie można
wymagać
zmusić, tak, do żeby do całego zespołu. Natomiast oczywiście my zawsze apelujemy też o zdrowy rozsądek, bo na przykład w przypadku pań pielęgniarek wchodzą w grę iniekcje domowe, no to trudno, jak w Bydgoszczy mieszka ktoś na osowej, żeby wybrał sobie panią pielęgniarkę z Fordonu i by miała 3 razy, prawda, dziennie przyjechać. Ma prawo teoretycznie, ale tutaj jest taki zdrowy rozsądek, myślę, każdy z nas bierze pod uwagę. I jeszcze jedna ważna rzecz, tutaj uzupełniając pani wcześniejszą wypowiedź, ja chciałabym zwrócić uwagę, bo może też nie wszystkie panie wiedzą, że jeżeli chodzi o bezpłatną opiekę, zarówno lekarza ginekologa, jak i położnej, czy pielęgniarki, do takiej bezpłatnej opieki mają również panie, które są nie ubezpieczone, ale są w ciąży, tak? Bo to tak samo jak z dziećmi do 18 roku życia, jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia, tak samo panie, które są w ciąży i w połogu, czyli obejmują całą tę opiekę przedporodową, poród i połóg, mają prawo, nawet jeśli nie są ubezpieczone, do bezpłatnej opieki, do całego pakietu wszystkich świadczeń zdrowotnych, które jej się należą, związane z ciążą, porodem i połogiem. I Narodowy Fundusz Zdrowia te świadczenia finansuje. Także to jest informacja dla pań, które czasami nie zgłaszają się do lekarza, nie zgłaszają się do położnej, bo boją się, że będą musiały, prawda, za te świadczenia zapłacić. Ustawa daje tutaj wyjątek. Panie, które, jeszcze raz podkreślam, nie są ubezpieczone, a są w ciąży, oczywiście muszą wylegitymować to odpowiednim dokumentem, przynajmniej na początku ciąży, tak, bo potem no to już ona jest widoczna. I przypominam, że takie prawo panie do opieki medycznej mają, bezpłatnie.
Dyżur eksperta w Polskim Radiu PIK i goście z Narodowego Funduszu Zdrowia. 52 345 50 90. No ten temat przewodni dzisiaj to opieka położnicza. Znalazłam taką informację, że położne uzyskały nowe uprawnienia, na przykład do ordynowania leków i mogą wypisywać recepty, tak?
Tak, takie uprawnienia zyskały w 2016 roku, 1 stycznia. I rzeczywiście zarówno uczelnie, jak i ośrodki kształcące na poziomie podyplomowym musiały sprostać tym zmianom legislacyjnym. Zostały zatem zorganizowane wcześniej, opracowane programy kształcenia na poziomie tych kursów specjalistycznych, które po ich ukończeniu dają właśnie takie możliwości absolwentkom zarówno szkół tamtego starego systemu, jak i absolwentkom aktualnego systemu kształcenia, czyli tego wyższego systemu kształcenia. Kursy, które kończyły absolwentki kształcenia podyplomowego, dają uprawnienia, jeśli jest ktoś magistrem pielęgniarstwa bądź położnictwa i albo specjalistą w jakiejś dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa, ma prawo do wypisywania, ordynowania leków, wypisywania recept samodzielnie. Oczywiście jest stworzona odpowiednia lista leków, która obowiązuje pielęgniarkę bądź położną wypisującą, ordynującą leki, wypisującą recepty. Druga część osób, które raz, że nie mają odpowiednich kwalifikacji związanych z wykształceniem, bądź też nie chcą ordynować samodzielnie leków, a chcą na przykład kontynuować leczenie.
Farmakoterapię, prawda?
Tak, właśnie, mogą przedłużać recepty. Zostało między innymi to wprowadzone z myślą o tym, ażeby usprawnić obsługę pacjentów, klientów właśnie w podstawowej opiece zdrowotnej, ale jest to również związane z rozwojem pielęgniarstwa, położnictwa,
położniczego, ginekologicznego, ponieważ absolwenci współczesnych uczelni kształcących do tych zawodów dwóch są to osoby, które mają szeroką wiedzę, umiejętności zawodowe, a zatem zdobywają nowe kompetencje, których do tej pory pielęgniarki polskiej położne nie miały. Natomiast wcześniej takie kompetencje były już w innych krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych.
Ja tylko chciałam jeszcze dodać, jeżeli można, że a propos tej kontynuacji farmakoterapii, to też ważna informacja dla pacjentów, którzy domagają się wypisywania różnych recept i słusznie, tylko trzeba pamiętać, że o tej kontynuacji mówimy o chorobach przewlekłych i pod warunkiem, że informacja o braniu jakiegoś leku znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta. I wtedy pani pielęgniarka czy położna widzi, prawda, jakie leki zaordynował lekarz i na tej podstawie to, co tu pani mówiła, może kontynuować farmakoterapię, żeby pacjenci mieli tego świadomość, tak?
Dyżur eksperta.
Nasi słuchacze albo nasze słuchaczki albo tak są zasłuchane, albo dopiero formułują gdzieś te pytania. Być może sprowokujemy do takich pytań kolejnymi informacjami. 52 345 50 90. Jak długo NFZ refunduje opiekę położnej? Jak długo pacjentka może korzystać z wizyt położnej? Pani Mirosławo.
Pacjentka z wizyt położnej, która jest po porodzie, może korzystać z wizyt położnej 8 tygodni po porodzie, tak? Czyli wizyty patronażowe obejmują właśnie taki czas.
Patronażowe tak się nazywają.
Tak, wizyty patronażowe to są wizyty nad matką i dzieckiem w jej środowisku domowym po wypisie ze szpitala. I w tym czasie położna rodzinna powinna się u pacjentki zjawić, oczywiście po otrzymaniu informacji o urodzeniu ze szpitala, bo taka jest droga informowania położnych rodzinnych. Powinna się zjawić u tej pacjentki maksymalnie 48 godzin po dokonaniu zgłoszenia przez szpital.
Ile razy w tygodniu, w tym pierwszym czasie?
To znaczy nie określa się to w ten sposób, natomiast określona jest ilość minimalna i maksymalna wizyt i to jest od 4 do 6 wizyt w okresie właśnie tych 8 tygodni.
Mhm, czyli to mogą być 2 wizyty
położna,
w tygodniu.
Tak, położna opracowując taki indywidualny plan opieki nad położnicą, bo tak nazywa się kobieta po porodzie i jej dzieckiem, sama określa według tego, jakie są potrzeby tej pacjentki, bo w zależności, czy to jest pierwiastka, czyli kobieta, która urodziła pierwsze dziecko, czy to już jest kolejne dziecko tej kobiety, to te potrzeby są różne. I też w zależności od tego, czy ten połóg, czy połóg przebiega prawidłowo, są czy nie jakieś problemy związane z laktacją, to częstotliwość jest mniejsza albo większa, ale tak jak mówię, to określa się już bezpośrednio z pacjentką w zakresie jej po prostu potrzeb.
W konkretnym przypadku, no to jest tak, 8 tygodni po porodzie, a wcześniej, w czasie ciąży, od którego momentu, no bo są takie sytuacje, pacjentki czasami przebywają przez cały przebieg ciąży na zwolnieniu albo część, od którego momentu mogą liczyć na takie wizyty położnej?
Tak, i to są nowe zadania dla położnych rodzinnych, o których też być może niewiele kobiet w tej chwili wie,
że może skorzystać.
Że może skorzystać sobie właśnie z takiej edukacji przedporodowej.
Od
każda kobieta, podkreślam, każda, niezależnie czy ubezpieczona, czy nieubezpieczona, bo jak już wcześniej pani rzecznik tutaj zaznaczyła, że kobiety w okresie ciąży, połogu są pod szczególną ochroną i mogą sobie korzystać z refundacji, z wizyt refundowanych przez NFZ, nawet jeżeli są nieubezpieczone. Więc od 21 tygodnia ciąży każda kobieta ciężarna powinna, musi, tak, bo
może,
standard określa, że w zasadzie
zgłasza to w swojej przychodni.
Zgłasza się do swojej położnej rodzinnej.
Niekoniecznie w przychodni, jak mówiłyśmy.
No tak, zgłasza się do swojej położnej rodzinnej.
Oczywiście.
No, z taką chęcią, z chęcią odbywania tych wizyt, tej edukacji przedporodowej. I to są wizyty, które od 21 do 31 tygodnia odbywają się raz w tygodniu. Natomiast od 32 tygodnia do momentu porodu, ta częstotliwość może być większa, nawet dwa razy w tygodniu, więc naprawdę sporo jest tych wizyt refundowalnych. Naprawdę dobrze kobiety mogą się przygotować do porodu i do macierzyństwa. Tylko z naszych tutaj doświadczeń wynika, nie wiem, czy to jest kwestia właśnie braku wiedzy, pewnie tak, że mało kobiet zgłasza się z chęcią przystąpienia do tej edukacji przedporodowej, do swojej położnej rodzinnej.
Czytają książki, czasami kolorowe czasopisma.
Internet,
czasami,
prawda?
Internet, czasami koleżanka, która już jest mamą.
Tak, ale ja myślę,
ale szkoda,
że
bo naprawdę warto. Tak?
Podstawą to jest chyba jednak brak wiedzy, że mają możliwość
takiej
jakby
panie,
domowej
które...
szkoły rodzenia, bo to jest... tego typu przygotowanie. Ono może odbywać się indywidualnie, może odbywać się grupowo, więc położna może sobie kilka na przykład pań zaprosić do siebie do gabinetu. Tutaj forma jest naprawdę, jest to bardzo elastyczne, położna wybiera z pacjentką formę tego przygotowania. Oczywiście mogą też partnerzy uczestniczyć i oni bardzo chętnie w takich zajęciach. I
nie trzeba zapisywać
podkreślam,
się do
te wizyty są refundowane.
Dokładnie. Czyli tak, od 21 tygodnia ciąży do 8 tygodnia po urodzeniu się już dziecka przysługuje ta opieka położnej, podstawowej opieki zdrowotnej,
tak, to u nas się
czyli
to też nazywa,
środowiskowej, tak. Położnej domowej. Można się zgłosić do takiej położnej nie tylko zgodnie ze swoją jakąś rejonizacją, przynależnością.
Znaczy rejonizacji już dawno nie ma, no, odkąd weszły kasy chorych, to już nie ma rejonizacji, ale niekoniecznie w przychodni.
Tak. Nie tam, gdzie jest.
Co nie oznacza, że nie możemy wybrać pani położnej, pani z przychodni, ale jeżeli
Trzeba się zgłosić do położnej, u której jest się na liście aktywnej.
Albo się zapisać w tym momencie.
Od pani na przykład zupełnie z innych rejonów, czy z Koronowa też pani dzwoniła na przykład z pytaniem, czy może sobie z takiej edukacji u mnie skorzystać przedporodowej. Natomiast no, w takim wypadku to nie, bo ona musi się zgłosić do swojej położnej, którą wybrała gdzieś tam w swoim miejscu zamieszkania. Natomiast każda z położnych rodzinnych ma obowiązek udzielania takich świadczeń, jeżeli kobieta zgłosi takie potrzeby.
Tylko że mamy prawo również do zmiany, tak? Zarówno lekarza, jak i pielęgniarki, czy położnej. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni, że tak powiem, z pomocy położnej, do której się zapisaliśmy, to mamy prawo zmienić położną, zapisać się i wraz z zapisem, ze złożeniem deklaracji, o których tutaj mówimy, my to mówimy deklaracje aktywne, czy deklaracje pozytywne, tak zwane,
na listę aktywną.
Na listę pozytywną. I wówczas, jeżeli wybierzemy panią położną, to wraz z momentem zapisania też mamy prawo od razu do skorzystania ze świadczeń właśnie wykonywanych przez nową panią. Także pamiętajmy, że też ten zapis nie jest dożywotnie. Możemy zmieniać, możemy sprawdzać również na naszej stronie internetowej. Można do nas zadzwonić, gdzie są panie położne, które pracują w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i my też podpowiemy. Natomiast no, tak jak tu pani mówi, największą i to tak się pewnie sprawdza w życiu reklamą, to jest taki marketing szeptany, prawda? Jedna pani, drugiej pani wita położna, jest fajna tutaj się i w ten sposób myślę, że do pań też, prawda, trafiają, albo mamy, które były pacjentkami, posyłają swoje córki, prawda, do położnych, bo mają zaufanie i kolejne pokolenia, bo wiem, że też takie sytuacje mają miejsce. Także tylko reasumując, chciałam powiedzieć, że pamiętajmy, że mamy prawo również do zmiany położnej.
52 345 50-90, tak bardzo proszę pani
uzupełnić, ponieważ tutaj koleżanka wspomniała, że być może to wynika z braku wiedzy, świadomości co do kompetencji współczesnej położnej. Ja z uwagi na to, że uczę położne na różnych etapach ich życia zawodowego, na poziomie przeddyplomowym, podyplomowym, chciałabym z całą mocą podkreślić, że współczesne kompetencje położnych są bardzo szerokie. Jedną z takich kompetencji jest właśnie promocja zdrowia, profilaktyka, edukacja zdrowotna, bo od tego właściwie wszystko się zaczyna. Kondycja zdrowotna społeczeństwa, więc położna rodzinna jest jak najbardziej, położna POZ-u jest jak najbardziej osobą takiego pierwszego kontaktu, tą pierwszą, która edukuje całą rodzinę, edukuje kobietę, edukuje całą rodzinę co do prozdrowotnego stylu życia, odżywiania, przygotowania do porodu, stylu życia w czasie ciąży, postaw rodzicielskich i tych wszystkich aspektów, które związane są z życiem rodzinnym, które dotyczą nie tylko właśnie kwestii fizjologicznych, biologicznych, ale właśnie także psychologicznych.
Czyli taki baby blues również.
Tak, dokładnie, właśnie.
Jak najbardziej.
Tutaj, rozpoznanie dotknęło ważnego tematu, poporodowej, tak, kiedy tak, rodzinie się tak wydaje, że a to minie.
Często to właśnie pierwszą osobą jest właśnie położna, która zauważa jakieś nieprawidłowości z tego zakresu i to ona jest inicjatorką dalszej procedury, tak, czy posłania do specjalisty, ale jeszcze chciałabym powiedzieć o innym obszarze, który też jest w zakresie działań położnej POZ-u, a mianowicie dostrzeganie różnych problemów społecznych, socjologicznych, które też jako pierwsza położna często może zaobserwować patologie rodzinne, molestowanie seksualne dzieci, czy przemoc wobec kobiety, czy dzieci. Naprawdę to jest bardzo ważny obszar działalności położnej.
Polskie Radio PIK, dzień dobry.
Dzień dobry, Grażyna Tracz. Proszę Panią, ja tylko takie pytanie, bo nie mogłam się rano dodzwonić na ten program Piosenki na telefon.
Tak, ale my rozmawiamy w tej chwili zupełnie, nie szkodzi, ale to nie ten temat, że tak powiem, ale zdarza się nam w piątki, rzeczywiście nasi słuchacze mają problem, żeby rano się dodzwonić i zamówić piosenkę na niedzielę. Tyle jest tych telefonów i potem próbują do skutku jeszcze w ciągu całego dnia.
Nie do nas. Staramy się odpowiadać może śpiewająco, ale śpiewać nie
będziemy. A piosenki można zamawiać do godziny 8:00, teraz już mamy 12:00. Prawie 45. Wracając jeszcze do tej opieki położnej, z Pani doświadczenia, kobiety chętnie zgłaszają się, proszą o pomoc, czy wolą to jednak w swoim gronie rodzinnym, bardziej intymnie przechodzić ten czas połogu, pierwsze dni z małym dzieckiem? Jak to wygląda?
No, kobieta w połogu przy tak wczesnym wypisie ze szpitala, bo w tej chwili po porodzie fizjologicznym to są tylko 2 doby w szpitalu, po cięciu cesarskim to są tylko 3 doby w szpitalu.
Kiedyś tydzień.
Tak, kiedyś były znacznie dłuższe te okresy, więc okres obserwacji pacjentki, obserwacji dziecka tej szpitalnej
był dłuższy.
Tym bardziej
ta wasza pomoc powinna być.
Więc tutaj pomoc położnej po prostu jest niezbędna. I jeżeli chodzi o pomoc rodziny, owszem, ona też jest bardzo ważna, natomiast porady, nie wiem, babć, mam, to już są naprawdę tak zdewaluowane, bo to są porady, które obowiązywały powiedzmy 30 lat temu, czy więcej.
To inaczej się teraz natomiast dzieci, standardy zupełnie niż 30 lat temu?
Tak. No, standardy medyczne się po prostu zmieniają.
A tak samo się kąpie, tak samo czyści się.
Znaczy to
łóżka,
nie tylko, no akurat, akurat standard dotyczący dbania o pępowinę właśnie się zmienił, bo w tej chwili już nie stosujemy spirytusu 70%, jak i kiedyś to była taka metoda powszechnie stosowana. W tej chwili jest metoda suchej pielęgnacji pępka.
I kiedyś patyczki do uszu.
No właśnie, a teraz
tak,
już nie.
Tak, w tej chwili już zupełnie. Także tutaj naprawdę nawet w kwestii pielęgnacji noworodka, może technika kąpieli, no to się nie zmieniła, natomiast kwestie dbania o noworodka, pielęgnacji, no tutaj są zmiany.
Czyli rady mam i babci, one będą szczere i ze szczerego serca.
One są jak najbardziej zawsze szczere,
ale,
nie,
ale to
niekoniecznie
panie
obecnie po prostu nadążające za obecną wiedzą.
A to, co pani zdziwiło najbardziej przy takich wizytach domowych, właśnie nie wiem, albo niewiedza, albo nie wiem, sytuacja, którą panie zastały. Nie wiem, bliźniaki
sytuacje,
na przykład.
Sytuacje są
miała
bardzo
pani
różne.
Pacjentkę, że trzeba się dwójką nagle zająć, bliźniaki,
bliźniaków
trojaczki.
Jest bardzo dużo, ostatnio się rodzi. Natomiast miałam właśnie pod opieką panią, która urodziła trojaczki. I no w tej chwili już są pewnie w wieku szkolnym i dalej.
A ten początek?
Natomiast ten początek
Panika w domu?
Bardzo dobrze, że mama właśnie, to było dawno temu, chyba z 15 czy...
No, 17 lat tak, temu, dobrze. Pamiętam.
Bardzo dobrze, że mama właśnie interesowała się już w ciąży. Bardzo chciała karmić piersią i muszę powiedzieć, że przygotowywała się do tego, żeby karmić trójkę dzieci. To duże wyzwanie. I muszę powiedzieć, że jej się to udało.
A to właśnie z pani pomocą?
No i z moją pomocą, i z pomocą na pewno oddziału w szpitalu, tam na noworodkach też bardzo pomagały. Pani była wyposażona w taki dobry laktator elektryczny, moduł, żeby sobie pobudzać produkcję pokarmu. Natomiast na pewno większym wyzwaniem to były właśnie czynności pielęgnacyjne przy tych dzieciach.
Kiedy trzeba mieć
kiedy
cztery
trzeba
ręce,
było, tak, trójkę dzieci wykąpać, przewinąć.
Jest to duże wyzwanie.
Tak, to jest nakarmić i uśpić.
Dyżur eksperta.
Proszę? I zmienić pieluchy. No właśnie, bo te pieluchy, kiedyś tetrowe, wydaje się, że to już jakaś zaszłość naprawdę.
No jeszcze ja pamiętam, jeszcze moja córka miała pieluszki, a pampersy były tylko od święta.
Moja też, dokładnie. W tej chwili, no właśnie.
Ja może powiem rzecz bardzo niepopularną, bo widzę to wśród swoich pacjentek, że one no tak średnio podchodzą do tego, kiedy ja mówię, że jednak zdrowsze jest pieluszkowanie pieluchami tetrowymi, aniżeli pampersami.
Ale są jeszcze takie...
Bardzo mało jest takich mam. Bardzo mało, tak.
I dają się przekonać, ale to z jakich względów robią? Oszczędnościowych, ekonomicznych, czy chyba, jednak zdrowotnych?
Chyba wygoda. To znaczy używają mamy pampersów ze względu na wygodę.
Ja pytam o te tetrowe pieluchy. Jeżeli to najczęściej, już się zdarza, że używają, to z jakiego powodu?
Najczęściej, jeżeli występują problemy pielęgnacyjne. Jakieś odparzone pośladki, wyprzenia pośladków, czy na przykład
zapalenia skóry,
u dziewczynki, tak, jakieś zapalenia atopowe skóry w tych okolicach pieluszkowych, ewentualnie często powtarzające się zapalenie układu moczowego, bo to właśnie między innymi stosowanie pampersów.
Czyli pani jest zwolennikiem tetry? Powrotu tetry?
To znaczy, może inaczej powiem. Jestem zwolennikiem od czasu do czasu jednak, żeby również stosować to pieluszkowanie pieluszkami tetrowymi.
Może właśnie na tym samym początku, kiedy ta skóra jest taka jeszcze delikatna.
Tak, żeby wrażliwa. Jednak nie tylko ten pampers, a poza tym trzeba też wiedzieć, że góra 2 godziny pampers może być tutaj założony. Ta wymiana pampersa powinna być właśnie taka częsta. I trzeba jednak pozwolić tej skórze w okolicach pieluszkowych na pośladkach pooddychać, więc wietrzenie, nie takie szybkie wymienianie pampersa, tylko jednak troszeczkę wietrzenia też potrzeba. Natomiast jest jeszcze jedna alternatywa, jeżeli chodzi o takie zdrowe pieluszkowanie noworodków i niemowląt. Są to pieluszki wielorazowe. Już się takie pokazały. Z bardzo zdrowymi wkładami do wymiany bambusowymi, czy też innymi wkładami. Te wkłady się tylko wymienia. Natomiast ten otulacz jest wielokrotnego użytku i to jest dobra alternatywa. Okazuje się, że oczywiście mało popularny jeszcze wśród pacjentek, ale okazuje się, że pieluszkowanie tetrowymi pieluchami czy tymi wielorazowymi jest zdecydowanie tańsze jak używanie pampersów, czyli ta kwestia na przykład ekonomiczna też tutaj jest ważna. Oczywiście na pierwszym miejscu to jest kwestia zdrowotna, tak? Bo przegrzewanie na przykład jąderek u chłopców może skutkować późniejszymi problemami z ich płodnością, a to są właśnie pampersy. Tak?
Czyli pieniędzy nie zaoszczędzimy, ewentualnie czas. No bo tetry trzeba jednak wyprasować, no poskładać. Tak. No dobrze, teraz już takie szczegóły trochę weszłyśmy, ale proszę powiedzieć, czy świadomość młodych mam wzrasta w tej chwili, jeżeli chodzi o taką dbałość właśnie o zdrowie, o tą ekologię. Czy one tym się też kierują? dbając o maluszka? Jakie jest pani doświadczenie? Czy jednak są to takie podejście bardziej tradycyjne, czy jednak szukają jakichś nowinek?
To znaczy, ja myślę, że w dzisiejszych czasach...
I u pani znajdują w ogóle poradę, zrozumienie?
Ja myślę, że w czasach, kiedy mamy dostęp do różnych źródeł wiedzy, przeogromnych pokładów informacji w internecie przede wszystkim, ten szum informacyjny może powodować właśnie to, że docierają do tych młodych mam informacje sprzeczne, nienaukowe, które mogą skutkować tym, że właśnie będą stanowiły zagrożenie dla zdrowia.
Jak płacze, to trzeba na zawołanie podejść. Ktoś inny pisze, nie, jak
tak,
płacze, trzeba przeczekać.
Dokładnie. Nie wolno bujać, bo się przyzwyczaili.
Podać rumianek, podać koperek, tak, masować, tak. Nie masować.
Dokładnie. Karmić na żądanie, czy co jakiś czas, tak. Prawda? Też takie różne
tylko
szkoły są.
Tutaj, jeżeli mogę podkreślić jeszcze bardziej właśnie tą edukację przedporodową, bo tak. O tych wszystkich sprawach rozmawiamy z pacjentkami na wizytach tych przedporodowych i one mogą o wiele rzeczy zapytać, bo czasami na jeden temat mają 5 różnych odpowiedzi znalezionych gdzieś tam właśnie w różnych źródłach informacji.
I panie powinny rozwiać wątpliwości.
Tak, i na tych spotkaniach przedporodowych właśnie między innymi wybieramy tą najlepszą, czy tą, która informację, która jest obecnie, według obecnych standardów, zasad, standardów i zasad naukowych.
Współczesnej wiedzy.
Współczesnej wiedzy, tak.
Jakie jest zainteresowanie zawodem położnej w tej chwili? Większe, takie samo, bez różnicy, znaczy na przestrzeni lat nie zmieniło się?
Z punktu widzenia pracownika naukowo-dydaktycznego Kolegium Medicum mogę powiedzieć, że zainteresowanie jest. Natomiast kwestia związana z podjęciem pracy po studiach to już jest zupełnie inny temat, ponieważ tak jak zapewne wszyscy Państwo wiecie, są to zawody obarczone ogromną odpowiedzialnością za zdrowie, za życie drugiego człowieka, tu w przypadku położnych często dwa życia.
No to kończą studia i, tak. I chcę Pani powiedzieć, że nie podejmują pracy w zawodzie, to po co zaczynają taką naukę?
Często tak jest.
Przecież wiadomo, czym zajmuje się położna. No nie trzeba kończyć studiów, żeby wiedzieć, na czym to zajęcie ogólnie polega. No i kończą studia i stwierdzają, nie, jednak nie będę położna?
Tak bywa, co prawda to na każdym kierunku studiów zawód? Tak jest, że na pierwszym etapie studiów osoby, niektóre się przekonują, że to nie jest zawód dla nich. Mhm. Często jest tak z uwagi na współczesne regulacje prawne związane z przyjmowaniem na studia, podejmują próby różne, nie dostali się na studia wymarzone, więc tam, gdzie są miejsca, ewentualnie rozumiem. Podejmują decyzje.
Albo praktyka ale w czasie jednak, studiów też ich przerasta.
Tak, dokładnie właśnie to chciałam powiedzieć, pani redaktor, że aktualnie po pierwszym roku studiów położniczych w tym roku akademickim zrezygnowało około 20 osób.
To jakoś procentowo, bo to niewiele
tak,
nam mówi.
Na jest... około 100 przyjętych studentów zrezygnowało około 20 osób. To są takie dane z tego roku. Oczywiście w różnych okresach, w różnych latach różnie to bywa. Niemniej jednak w momencie, kiedy przekonują się, jak to jest odpowiedzialny zawód, nie decydują się na podjęcie tego zawodu, ponieważ on jest niestety, i to dotknę bardzo drażliwego dla nas tematu, ale jednak on istnieje, a mianowicie gratyfikacji finansowych za wykonywanie tak odpowiedzialnego zawodu i wówczas decydują się na podjęcie pracy w zupełnie innym obszarze działalności, który daje na starcie życiowym, bo to też jest ważne dla młodego człowieka, większe możliwości finansowe.
Mhm. Zapytam pani Barbaro, jak wygląda to zapotrzebowanie na terenie naszego województwa, jeśli tak mogę powiedzieć, jest wystarczająca liczba położnych? Tam, gdzie macie podpisane kontrakty, jak to wygląda? Czy przydałoby się więcej?
Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć.
Ja mówię w tej chwili o tych położnych POZ, tak?
Tak, tak. Trudno mi jest w tej chwili odpowiedzieć, bo
No, czy też wiele pań stara się o kontrakty.
Nie, no
do położnych nie ma kolejek, bo to jest nieco inny rodzaj świadczonych usług medycznych, prawda? Więc tutaj nie zapisujemy.
Proszę poczekać.
Tak, to nie jest taki charakter pracy, zwłaszcza mówimy tu o paniach, które pracują w terenie, to panie docierają do pacjentek, prawda?
Ale gdyby
i umawiają się indywidualnie.
Mało, to byłby problem. Jakiś.
To znaczy generalnie, no wszyscy wiemy, że jest problem, to już pani mówiły i to przecież jest informacja publiczna, że jeżeli chodzi o panie pielęgniarki położne, to brakuje, prawda? I w szpitalach, i w środowisku średnia wieku. Tutaj panie rozmawiałyśmy przed wejściem do studia, prawda? Między 50 a 60, więc to też za chwilę część z pań też odejdzie na emeryturę.
Zdecydowana
większość
za 5 lat, tak w przybliżeniu oczywiście szacunkowo, odejdzie na emeryturę i nie ma takiej możliwości, mimo dużych limitów przyjęć w niektórych uczelniach, żeby wyrównać tą lukę pokoleniową. My musimy tutaj podejmować rzeczywiście olbrzymie starania, żeby tą lukę pokoleniową wypełnić. Natomiast jest to też związane z tak zwanymi normami zatrudnienia. Te normy, one nie są adekwatne do jakby standardów opieki, jakości opieki nad pacjentami, nad różnymi osobami w różnym okresie życia. One są zaniżone, ale trwają prace legislacyjne z ministerstwem, z przedstawicielami naszych grup zawodowych o to, żeby te normy się zmieniły, urealniły i myślę, że to w najbliższym czasie się wydarzy z takich informacji, które mamy z Naczelnej Rady. Natomiast wtedy właśnie okaże się, jak wiele braków w zakresie braków kadrowych w pielęgniarstwie, położnictwie istnieje. I to będzie rzeczywiście zagrożenie dla opieki zdrowotnej naszego społeczeństwa. My od wielu lat jako samorząd zawodowy, uczelnie, towarzystwa naukowe bijemy na alarm, ażeby uatrakcyjnić nasz zawód, między innymi przez stworzenie lepszych warunków pracy w postaci finansowej. Bo oczywiście jest to zawód misyjny, wymagający pewnych predyspozycji osobowościowych,
nie tylko wiedzy
także, ale również pewnego rodzaju osobowości, ale to jest profesja. To nie jest tylko misja, prawda? Więc każdy młody człowiek kończący trudne studia chciałby być odpowiednio gratyfikowany.
A ponieważ jest okres maturalny w tej chwili, niedługo młodzi ludzie będą podejmować decyzje o swojej przyszłości, być może nie tylko panie, ale i panowie, już pełnoletni, zdecydują się właśnie na ten zawód, na tę naukę. Musimy już kończyć, także szybciutko ostatnie zdanie jeszcze, tak? Pani chciała coś powiedzieć?
Ja chciałam jeszcze dorzucić tutaj, jeżeli mówimy o zagrożeniach, a dzisiejszy program jest o położnej POZ, to powiedzmy też o warunkach, jakie położne POZ będą musiały spełnić, jeżeli chodzi o wykształcenie od 2021 roku, to będzie musiała być specjalizacja lub magister położnictwa.
Dziękuję panią pięknie. Musimy kończyć. Doktor nauk medycznych Mariola Banaszkiewicz, wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. Dziękuję pięknie.
Dziękuję
pani
państwu.
Magister Mirosława Uczyńska, przewodnicząca zespołu do spraw położnych przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy i pani Barbara Nawrocka, rzecznik NFZ. I pani dziękuję
tak
bardzo. I
dziękujemy, pani Maja... ale zapraszamy jeszcze na godzinny dyżur, tak?
I
bo
pani
my jeszcze jesteśmy do dyspozycji.
Maja Erdman z Ekspresu Bydgoskiego. Dziękuję pięknie. Dyżur pani jeszcze przez najbliższą godzinę w studiu obok 52 345 50 90 pod tym samym numerem telefonu. Ewa Kurzawa, dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.